W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Stolica mądrości. Drodzy Państwo, kolejny raz, czwarty w tym roku akademickim. Bardzo serdecznie Państwa witam. Na samym początku oczywiście najlepsze noworoczne życzenia. Pozdrowienia dla wszystkich, życzenia zdrowia, wszystkiego co dobre, tak żeby ten rok 2017 był dla nas wszystkich jak najlepszy, jak najspokojniejszy. Prosić o to trzeba i Pana Boga i starać się również to samo osiągnąć od ludzi. Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy dzisiaj w samym środku zimy. Temat będzie trochę cieplejszy, bo przeniesiemy się do Koryntu, gdzie o tej porze roku jest cieplej, i do Efezu, gdzie apostoł Paweł napisał swój pierwszy list do Koryntian, i będziemy, tak jak do tej pory, w ciągu tych poprzednich miesięcy, w październiku, listopadzie i grudniu, tak również teraz w styczniu, zatrzymamy się nad tematem takim ogólnym, który brzmi: upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Czyli mówiąc inaczej, wtedy jesteśmy sobą, wtedy jesteśmy chrześcijanami, kiedy poznajemy i coraz lepiej poznajemy Jezusa. I drogą naszą do poznawania Jezusa będą te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które zostały założone przez świętego Pawła Apostoła w samych początkach naszej wiary. Listy, które czytamy i które rozważamy, pisane do żywych kościołów, z których część tych wspólnot chrześcijańskich przetrwała do dnia dzisiejszego. Te listy są i w naszych czasach doskonałym takim punktem orientacyjnym i podstawą do tego, żebyśmy bardziej byli sobą. Dzisiaj mamy refleksję nad bardzo długim listem. Listem, który Państwo wielokrotnie słuchają we fragmentach w Kościele podczas liturgii. Natomiast dzisiaj w naszej refleksji skupimy się nad całym tym listem, ale nie tyle po to, żeby analizować jego treść, ile raczej, tak jak zawsze to robimy, żeby uchwycić pewne analogie, podobieństwa, zbieżności między tym, co działo się w początkach Kościoła, a tym, co dzieje się dzisiaj. I abyśmy zobaczyli, że bardzo często jest tak, że możemy się postawić w sytuacji tamtych ludzi, w położeniu tamtych ludzi, i że to położenie pod wieloma względami nie różni się od naszego. Wobec tego zacznijmy, jak zawsze, od samego początku. Pierwszy list do Koryntian, jak sama nazwa wskazuje, był skierowany do mieszkańców Koryntu. Korynt leży w Grecji na Półwyspie Peloponeskim. Do dnia dzisiejszego zachowały się i Nowy Korynt, i ruiny pozostałości Starego Koryntu. W starożytności było to wielkie miasto portowe, które wyróżniało się od innych tym, że miało port po obydwu stronach lądu. I od strony zachodniej, który otwierał morze, otwierało Korynt w kierunku Azji Mniejszej i Syrii i Palestyny, od strony wschodniej, i od strony zachodniej, gdy to morze otwiera się w kierunku Italii i dalej Hiszpanii. To doskonałe położenie Koryntu powodowało, że mieszkali tam ludzie, którzy też pod wieloma względami różnili się od innych ludzi. Było to miasto portowe i słynęło w starożytności przede wszystkim z niezbyt dobrej reputacji. Otóż Państwo znają na pewno powiedzenie, które dawniej było bardziej popularne, dzisiaj te biblijne, czy w Biblii zakorzenione i w starożytności zakorzenione powiedzenia są już mniej znane, ale myślę, że znamy powiedzenie o córach Koryntu. Otóż Korynt słynął z tego, nazwijmy to umownie, przemysłu rozrywkowego w całym starożytnym świecie, i można się tylko dziwić, że właśnie w tym mieście Paweł nie tylko pozostał przez półtora roku, ale również miał bardzo duże sukcesy misyjne i ewangelizacyjne. Ale bardzo szybko okazało się też, że do tej wspólnoty pierwszych wierzących w Jezusa Chrystusa w Koryncie bardzo wcześnie zakradły się rozmaite problemy, rozmaite trudności, przeciwności i wyzwania. I tak dochodzimy do pierwszej konkluzji. Otóż, drodzy Państwo, nie możemy sobie wyobrażać Kościoła, także w naszych czasach, jako jakiejś wspólnoty idealnej, takiej, w której nie ma żadnych napięć, konfliktów, problemów, wyzwań. One zawsze były i zawsze są. Oczywiście im jest ich mniej, tym lepiej, ale nie możemy sobie wyobrażać, że należymy, czy jesteśmy częścią jakiegoś kościoła anielskiego albo niebiańskiego, w którym wszyscy chcą dobrze i w którym wszyscy żyją dobrze. Przykład Koryntu nam pokazuje, że ludzie chcą dobrze, wierzący chcą dobrze, ale jednocześnie życie stawia ich wobec problemów, z którymi nie zawsze potrafią się uporać. Otóż cóż dokonało się takiego w Koryncie, kiedy był tam Paweł apostoł? Mówiliśmy o tym raz i drugi, ale dzisiaj streszczę to bardzo krótko. Otóż, gdy Paweł przybył do Koryntu, był to rok 51, mniej więcej 18 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to zwrócił się najpierw do Żydów. Otóż na ten temat mówiliśmy podczas naszego grudniowego spotkania, ostatniego spotkania. Powiedzieliśmy, że działalność misyjna Pawła była skierowana najpierw do Żydów, do wyznawców judaizmu. Zresztą on sam też był Żydem. Powiedzieliśmy miesiąc temu, i dzisiaj do tego krótko wracam, że dziś pojawiają się w Kościele tendencje, takie kierunki, które twierdzą, że Ewangelia i posługa misyjna Kościoła może być skierowana do wszystkich, ale nie do Żydów. Dlatego, że Żydzi, wyznawcy judaizmu, mówi się tak, mają własną drogę zbawienia. Drogę zbawienia bez Chrystusa. Żeby streścić te domysły, te głosy, to mówi się, że być może inni ludzie, tacy jak my, potrzebują syna w drodze do Ojca, natomiast Żydzi go nie potrzebują, bo zawsze byli i są z Ojcem. Z tego by znaczyło, z tego by wynikało, że Jezus ma znaczenie dla wszystkich, Jezus Chrystus, ale nie dla Żydów. Mogą się Państwo spotkać z takimi opiniami również w następnym tygodniu przy sposobności kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Odpowiedź na to jest krótka, ta mianowicie, że przykład Pawła i ewangelizacja skierowana przez Pawła do ludu Bożego wybrania, którym był i pozostaje Izrael, świadczy, że we wszystkich pokoleniach, również i w naszych czasach, musimy powtarzać i mieć świadomość, że Jezus Chrystus jest jedynym i prawdziwym Zbawicielem całej ludzkości i każdego człowieka. Jeżeli więc Żydzi osiągają zbawienie, a nie możemy przecież tego wykluczyć, bo Chrystus przelał krew na krzyżu za każdego człowieka, to osiągają ją również dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ale w Koryncie, że wrócimy do Koryntu, dokonało się, proszę Państwa, coś nowego, co dla Pawła było bolesne. Mianowicie kolejny raz skierował się do Żydów, do swoich rodaków, ale oni jego ewangelizację, oni jego słowo odrzucili. I gdy tak się stało, wtedy Paweł właśnie w Koryncie zareagował bardzo mocno, bardzo dosadnie. Otóż, gdy jego rodacy odrzucili go, to wtedy Paweł powiada w ten sposób, że jam nie winien tego, co się stało. Krew wasza na waszą głowę. Od tej chwili pójdę do pogan. Otóż właśnie w Koryncie apostoł Paweł ukierunkowuje inaczej swoją pracę misyjną. Widząc, że Żydzi odrzucają Ewangelię, nie wszyscy, ale w znaczącej części, ma kierować się do pogan. I jednocześnie przeżywa ogromny kryzys, przeżywa ogromne trudności, mianowicie odczuwa lęk, dlatego że ten świat pogański w starożytności po pierwsze był bardzo liczny, po drugie Paweł go nie znał do końca i gdy w Koryncie odczuwa lęk, wtedy ma nocne widzenie, w którym słyszy: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. I wtedy Paweł zrozumiał, że jego praca ewangelizacyjna wśród pogan, że jego głoszenie Ewangelii nie jest tylko jego dziełem. Jest również dziełem tego, który głosi. I proszę Państwa, którego głosi w swoim nauczaniu. I upłynęło kilka lat, mniej więcej 3-4 lata. Paweł przebywa w Efezie, to jest na terenie Azji Mniejszej. Był w Koryncie przez 1,5 roku, to jak na niego bardzo długo, bo on nigdzie miejsca nie zagrzał. I po tym 1,5 roku, gdy opuścił miasto i później przez 3 lata przebywa w Efezie, cały czas nasłuchuje wiadomości z Koryntu. To jest kolejny bardzo ważny trop w naszej refleksji. Nie wystarczy kogoś pozyskać dla wiary. Otóż trzeba również śledzić jego dalsze losy. Wielu ludzi, a dzisiaj mamy już inne czasy niż w starożytności, wielu ludzi nie tylko przyjmuje chrzest, ale przyjmuje rozmaite sakramenty, a więc małżeństwo, a więc Eucharystia, a więc kapłaństwo, ale potem ci, którzy w tym uczestniczą, właściwie nie bardzo interesują się ich losami. Doskonale Państwo wiedzą, weźmy to na przykładzie małżeństwa. Wiele osób zawiera małżeństwa. Odbywa się to w radosnej, podniosłej atmosferze. Składane są bardzo piękne życzenia. A kiedy ci małżonkowie, młodsi bądź potem starsi, stają wobec rozmaitych przeciwności, okazuje się, że pozostają sami. A ci, którzy bawili się na weselu, obserwują nieraz z nutą ironii albo z kpiną to, co się dzieje w ich związku. I można to odnieść do wszystkich innych sakramentów, na przykład do Eucharystii. Dzieci idą do pierwszej komunii, w naszych polskich warunkach druga, trzecia klasa, ale gdy za rok przychodzi obchodzić rocznicę tej komunii, pojawiają się już bardzo nieliczni. A co się potem z dziećmi dzieje w klasie 4., 5., 6. albo jako ludzie młodzi, to już jakby nie interesuje specjalnie nawet tych najbliższych. Otóż z Pawłem było zupełnie inaczej. On nie tylko głosił Ewangelię, ale był zainteresowany, szczerze zainteresowany, co dzieje się z tymi wiernymi później. I nasłuchiwał wiadomości. I w pierwszym liście do Koryntian mamy takie wskazówki, z których wynika, że jego informatorką była na przykład kobieta imieniem Chloe, która być może prowadziła jakiś handel między Koryntem a Efezem i ona przynosiła mu różne wiadomości. To też ciekawe, że nie miał tych wiadomości od przełożonych tam w tym kościele, ale również od ludzi, którym ufał. I kilka jeszcze innych wzmianek, z których wynika, że wiele razy podczas swojego pobytu w Efezie dowiadywał się i interesował się o tym wszystkim, co działo się w Koryncie. I gdy przygotowywał się do opuszczenia Efezu, pod koniec swojego pobytu pisze długi list. Proszę Państwa, literatura, bibliografia, komentarze na temat pierwszego listu do Koryntian, to moglibyśmy nimi tutaj dookoła ten kościół, gdyby umieścić półki, to można byłoby rozmieścić te księgi tak, żeby zajęły całe to miejsce. Literatura jest przeobfita. Co mówią jedni komentatorzy? Jedni komentatorzy mówią tak. Niemożliwe, żeby Paweł napisał tak długi list, bo to jest list, który ma 16 rozdziałów, bardzo długi, żeby napisał tak długi list za jednym razem. Wobec tego ten list to składa się z kilku mniejszych, krótszych listów, którymi odpowiadał na doraźne potrzeby, a one później zostały razem połączone w jedno długie pismo. Inni mówią, i ta opinia wydaje mi się bardziej solidna, że Paweł dowiadywał się w dłuższym okresie czasu o tym, co działo się w Koryncie, pisał swoje pismo, a dokładniej dyktował pierwszy list do Koryntian, bo już na tym etapie miał ogromne kłopoty ze wzrokiem po ukamienowaniu, którego wcześniej doświadczył, a więc dyktował swój list. Trwało to pewnie przez parę tygodni, a może nawet miesięcy, a więc w tym liście zmienia się nastrój, zmienia się atmosfera, zmieniają się problemy, a potem całe to pismo zostało złożone razem. Spróbujmy się przyjrzeć temu, czego dotyczy i jak wyglądało życie tej właśnie bardzo wczesnej chrześcijańskiej wspólnoty. Zwrócą Państwo uwagę, zapowiadam to już teraz, że w centrum tego listu nie jest jednak, nie są ani Koryntianie, ani Paweł, czyli ani adresaci, ani autor, tylko w centrum tego listu jest Jezus Chrystus. Paweł nadal jest głosicielem Chrystusa. Przedtem głosił go ustnie, słowami i świadczył o nim, a teraz o nim pisze. I pisze w nawiązaniu do konkretnych wyzwań i problemów. Jakie to są wyzwania i problemy? Otóż rozpoczyna w sposób, który jest dla niego bardzo charakterystyczny. Będziemy musieli tylko niektóre wątki wybrać, dlatego że list jest bardzo długi. Rozpoczyna tak. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Paweł nie pisze sam, jest ich dwóch, również Sostenes, który wcześniej był przełożonym synagogi, nawrócił się na chrześcijaństwo, przyjął wiarę w Jezusa Chrystusa właśnie w Koryncie i stamtąd towarzyszy Pawłowi, jest przy nim w Efezie. Być może to ten Sostenes zawiózł ten list do Koryntian. I Paweł na samym początku go uwiarygodnia i chce powiedzieć, że Sostenes jest tym wysłannikiem, tym łącznikiem, ogniwem między apostołem a tą wspólnotą. Ale zwróćmy uwagę na pewien szczegół. Otóż Paweł kieruje te swoje pouczenia, te swoje słowa do konkretnej wspólnoty, do chrześcijan Koryntu, ale jednocześnie daje im poznać, że oni są wszczepieni w Kościół i są związani ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, upłynęło około 20 lat od męki i śmierci Jezusa Chrystusa, a Ewangelia zatoczyła już szerokie kręgi. I Paweł chce powiedzieć tej stosunkowo nielicznej, bo liczącej pewnie wtedy kilkasetek wierzących wspólnocie, chce powiedzieć, że są częścią wielkiego organizmu, wielkiego ciała Kościoła. Otóż wiemy, że Kościół ma swoją strukturę. Są parafie, są diecezje, są kościoły poszczególnych języków i kultur. Ale proszę Państwa, nawet wtedy, kiedy zbieramy się teraz jako taka wspólnota, to jesteśmy częścią potężnego organizmu. Bo są chrześcijanie na całym świecie, którzy wyznają Chrystusa tak jak my. Nie jesteśmy w tym wszystkim osamotnieni. Wobec tego to, co nas dotyczy, dotyczy również innych. To, co dotyczy innych, dotyczy również nas. W naszych czasach, dzięki Bogu, ta świadomość wzrasta coraz bardziej. Słyszeli Państwo o takiej bardzo pięknej inicjatywie, która jest organizowana przez Caritas Polską. Ona nazywa się ta inicjatywa Rodzina Rodzinie. Jakaś rodzina albo poszczególne osoby, poszczególni wierzący deklarują od małej kwoty pieniędzy, od 20 zł po 500 zł co miesiąc, że będą tymi pieniędzmi wspierać rodzinę chrześcijan syryjskich. Wiadomo, że tam w sytuacji po wojnie ludzie są niezwykle biedni. Ktoś z nas mógłby pomyśleć, co nas łączy z chrześcijanami syryjskimi. Otóż łączy nas to, że jesteśmy jednym kościołem, jesteśmy jedną wspólnotą wyznających Jezusa Chrystusa. I Paweł daje poczuć tej małej koryńskiej wspólnocie poczucie jedności z całym Kościołem. U nas w Polsce to poczucie wzrosło od pontyfikatu Jana Pawła II. Wcześniej takiej żywej świadomości nie było. Byliśmy z rozmaitych powodów i politycznych, i społecznych, i innych dość zamknięci. Dopiero pontyfikat Jana Pawła II otworzył nam oczy na innych ludzi, na inne kultury, na chrześcijan, także chrześcijan innych wyznań. Obserwowaliśmy pielgrzymki papieża i kolejni papieże też idą tym tropem. To jest bardzo ważne, być częścią, mieć świadomość, że jesteśmy częścią wielkiej całości, którą jest Kościół. I Paweł przechodzi do konkretów. I drodzy Państwo, te konkrety, o których będzie mówił, one, jak można by powiedzieć, jak na tarczy, widać je doskonale w naszych czasach. Otóż pierwsza sprawa, którą porusza, to jest sprawa rozłamów we wspólnocie. Ta wspólnota koryńskich chrześcijan była mała. Upłynęły zaledwie 4 lata od czasu, kiedy zostali nawróceni na wiarę w Chrystusa. I pojawiły się wśród nich rozłamy. Pojawiły się rozmaite frakcje. Pojawiły się rozmaite stronnictwa. Proszę posłuchać. A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Otóż to jest podstawowe wyzwanie. Największym zagrożeniem Kościoła, największym zagrożeniem każdej wspólnoty, największym zagrożeniem społeczeństwa są rozłamy. Mamy teraz bolesny przykład tego, kiedy obserwujemy to, co się dzieje w Sejmie. kiedy widzimy, do czego mogą prowadzić podziały, napięcia, konflikty, jeżeli one się odbywają tak bardzo wysoko, to przenoszą się na zwyczajnych ludzi, przenoszą się na rodziny, dzielą rodziny. Doszło do tego, że nawet w Wigilię, czy w święta, czy później, gdy spotykamy się ze sobą, to tylko nie rozmawiajmy o polityce. Aby nie o polityce, aby nas to nie podzieliło między sobą. Otóż, drodzy Państwo, to samo może dotyczyć Kościoła. I nie tylko może dotyczyć, ale również dotyczy. Także w naszej polskiej sytuacji, myślę, że teraz jest odrobinę lepiej, ale był czas, kiedy te stronnictwa, te frakcje, te napięcia były nie tylko widoczne, ale też bardzo bolesne. Dochodziło do rozłamów, do podziałów, w których jedni oskarżali drugich. Zauważmy, zjawisko nie jest nowe. Tak było od początku w Kościele. Ale właśnie dlatego musimy być specjalnie czujni. Na czym te rozłamy polegały w czasach Pawła? Dla nas dzisiaj mogą wydawać się śmieszne, ale mają przełożenie również na naszą sytuację. Paweł mówi tak: myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Otóż Paweł głosił Ewangelię, Apollos głosił Ewangelię, Kefas, czyli Piotr, również był w Koryncie. I poszczególni chrześcijanie szczycą się, a nawet chełpią się tym, przez kogo zostali ochrzczeni. Kto jest ważniejszy? Rozumiemy, że analogię do takich podziałów i do takich bolesnych napięć mamy i w naszych czasach. Wobec tego Paweł stawia takie dramatyczne pytanie. Bo doszło do tego, że nawet mylono głosicieli Chrystusa z samym Chrystusem. Doszło do tego, że ci, którzy głosili, byli ważniejsi niż ten, którego głosili. To Paweł stawia pytania retoryczne. Te pytania zostały zapisane, ale można próbować odczytać nastrój, stan ducha apostoła. Bo pyta tak: czy Chrystus jest podzielony? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Otóż stawia pytania, na które odpowiedź jest klarowna. Ale nie tylko o teoretyczną odpowiedź chodzi, lecz o zapobieganie temu wszystkiemu, co tych chrześcijan między sobą dzieliło. Skąd pochodzą te podziały? Z braku jedności, z pychy, z żądzy znaczenia więcej niż inni. Ale Paweł też zastanawia się nad innym zjawiskiem. Skąd pochodzi sprzeciw wobec Ewangelii? Otóż trzeba zachować jedność we wspólnocie, ale trzeba się również liczyć z tym, że Ewangelia rodzi opory. I wyjaśnia to w ten sposób. Myślę, że to wyjaśnienie do dnia dzisiejszego jest niezwykle ważne. Skoro bowiem świat przez mądrość, ale to jest taka ludzka mądrość, nie poznał Boga w mądrości Bożej, to spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Na czym polega to głupstwo głoszenia słowa? Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Zauważmy, jak Paweł diagnozuje sytuację w swoich czasach. Powiada, Żydzi chcą, żeby Ewangelię potwierdzać cudami, znakami. Poganie chcą, żeby Ewangelia była zgodna z ludzką mądrością, z filozofią. I dla jednych, i dla drugich Ewangelia jest głupstwem, a nawet zgorszeniem, bo w centrum Ewangelii jest ukrzyżowany Jezus Chrystus. I sprzeciw wobec Chrystusa to jest w gruncie rzeczy sprzeciw wobec Jego krzyża. Otóż w centrum wiary chrześcijańskiej jest krzyż Chrystusa. My przyzwyczailiśmy się do znaku krzyża, ale dla tych wszystkich, którzy Ewangelii nie znają, widok Jezusa rozpiętego na krzyżu i świadomość czy poznanie, że ten rozpięty na krzyżu to nie tylko człowiek, ale także Bóg. Otóż ta Ewangelia, to głoszenie, ta prawda wiary napotyka na opór i napotyka na sprzeciw. Na czym więc polega ten paradoks Bożego dzieła zbawienia? Na tym, że Bóg dokonał dzieła zbawienia w Chrystusie w sposób rażąco odmienny od tego, czego oczekiwali ludzie i co wielu z nich jest w stanie przyjąć. I dalej Paweł powiada, a przecież ta mądrość krzyża, ta paradoksalna mądrość krzyża, przecież jest do przyjęcia. I daje siebie jako przykład. On przeszedł długą drogę od prześladowcy Kościoła do wyznawcy Jezusa Chrystusa. Mówi o sobie, że on sam jest apostołem mądrości krzyża. I właśnie z tego to wskazuje jako fundament do tego, by tą mądrością krzyża dzielić się z innymi. Następnie przechodzi do nowego motywu. Mianowicie powiada mniej więcej tak. Przyjęliście wiarę, ale trzeba dokonać przejścia od wiary do zawierzenia Bogu. Od wiary w Chrystusa do zawierzenia Chrystusowi. To przejście wymaga dojrzałości. I zwraca się do Koryntian, do tych, których nawrócił, do tych wyznających Jezusa Chrystusa i wskazuje na rozmaite objawy ich niedojrzałości. I za główny objaw tej niedojrzałości wskazuje na podziały, jakie istnieją wśród nich. Daje im poznać, że nie jest ważne, z kim się wiążą wśród tych głosicieli Ewangelii. A więc Paweł, a więc Apollos, a więc Kefas. Nie. Najważniejszy jest związek z Chrystusem. Przenosząc to na nasze czasy. Również dzisiaj nie może być tak, że ten, kto głosi Chrystusa, zaciemnia go, albo jest tak, jak staje się tak jak ściana. Otóż ci, którzy głoszą Chrystusa, muszą być jak szyba, na której wzrok się nie zatrzymuje, tylko widzi więcej. I również wierni nie mogą się przywiązywać do tych, którzy są głosicielami Ewangelii. Bo sensem głoszenia Ewangelii, tym najważniejszym w całym tym dziele jest Chrystus. I Paweł to cierpliwie tłumaczy. I wyciąga z tego również wnioski praktyczne. proszę posłuchać zwłaszcza takiego rozważania, takich nauk, takich słów, które kieruje do Koryntian. Napisał tak: któż będzie cię wyróżniał? Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? I teraz jest w jego piśmie taka nuta ironii. Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa, zaczęliście królować bez nas. Otóż tak, nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. I teraz proszę posłuchać, jak przedstawia swój los. Jak on sam siebie widzi. On, który poznał całe połacie starożytnego świata, on, który uczy innych, pisze o sobie tak: staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich. Aż do tej chwili. Pisze bardzo mocno, bo widzi, że głoszenie Ewangelii, w tej prawdziwej Ewangelii, z tym sednem, które stanowi ukrzyżowanie i krzyż Jezusa Chrystusa, że głoszenie Ewangelii nie tylko sprawia przeciwności, ale również prowadzi do upokorzenia. Otóż tradycja nauczania pogardy wobec Kościoła i wobec tych, którzy głoszą Ewangelię, jest bardzo długa. I dzisiaj też nie brakuje przejawów tego nauczania pogardy. Ono w naszych czasach, w ostatnich latach otrzymało nazwę hejtowania. Hejt to po angielsku nienawiść, wrogość. Hejtowanie to zasiewanie nienawiści, sianie wrogości. Kto z Państwa zagląda czasami do internetu, który jest takim miejscem, gdzie można pomieścić wszystko, to może zobaczyć, ile tam się wylewa żółci. Również pod adresem Kościoła wiary, chrześcijaństwa, Chrystusa i tych, którzy go głoszą. I Paweł był świadomy tego. To było w starożytności. Nie było internetu i hejtowania, ale istniała wrogość, której skutki były dla niego bardzo bolesne. I on to przyjmuje. Otóż każdy, kto głosi prawdę Ewangelii, musi liczyć się ze sprzeciwem. I następuje druga część jego listu. Ta druga część ma dość specyficzny charakter. Mianowicie Paweł, jak powiedzieliśmy, obserwuje życie Koryntian i dowiaduje się, że w tej wspólnocie dzieją się trzy niedobre rzeczy. I zatrzymuje się nad każdą z tych rzeczy. One wszystkie mają jedno wspólne. Mianowicie chrześcijanie tamtejsi, koryńscy, to są w większości chrześcijanie pochodzenia pogańskiego. nie znali wcześniej, nie mieli moralności takiej, jaką mieli Żydzi, wynikającej z 10 Bożych przykazań. Otóż wyznawcy judaizmu byli moralnie w tamtym czasie dojrzalsi, lepsi, bo od wielu setek lat kierowali się dekalogiem, a przynajmniej mieli świadomość, że powinni żyć według dekalogu. Poganie tego nie mieli. Otóż sposób życia pogan był rażąco inny. I oto przyjęli chrzest. I wraz z tym chrztem przenosili do chrześcijaństwa, do nowej wiary, swoje dawne zwyczaje, swoje dawne obyczaje. I Paweł wskazuje na 3. Rozpoczyna tak. Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami. I to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. Nie jest napisane z własną matką, tylko z żoną ojca. Ojciec być może zapewne się nie nawrócił, nie był chrześcijaninem. Wobec tego była inna kobieta, która nie była matką tego chrześcijanina, odpowiednio młodsza. I wobec tego słyszymy o przypadku kazirodztwa. I to się odbywa w obrębie wspólnoty chrześcijańskiej. I Paweł, mamy tam w 5 rozdziale rozwinięcie tego, nie ma potrzeby, żeby się nad tym zatrzymywać. I Paweł ostro się temu sprzeciwia. Powiada, tego nie ma nawet wśród pogan. Sprawa druga, nad którą się zatrzymuje, to rozstrzyganie swoich sporów między wierzącymi przed sądami pogańskimi. Czyli nieumiejętność rozstrzygania sporów i konfliktów we własnej wspólnocie, tylko wyznając Chrystusa, ci, którzy są w konflikcie, udają się do sądu pogańskiego. I Paweł widzi w tym zły przejaw, widzi w tym coś niedobrego, bo przywracanie sprawiedliwości powinno się odbywać we własnej wspólnocie. I trzeci zakres problematyki to problematyka obyczajowa. Chodzi o rozmaite zwyczaje, obyczaje, które niedobre, które wtargnęły się, weszły do życia tej wspólnoty. Spróbujmy to nieco zaktualizować. Otóż, proszę Państwa, w naszych czasach, w ostatnich latach nasiliła się dyskusja wobec statusu i postępowania z małżeństwami niesakramentalnymi. Pojawiają się głosy, że trzeba ludziom wychodzić naprzeciw. Trzeba ludzi sprowadzać do Pana Boga nawet, jeżeli to odbiega od dotychczasowej praktyki. Pojawiają się głosy, że przecież Kościół nie może być miejscem opresji, że ludzie powinni czuć się dobrze. Wobec tego należy dopuścić również Eucharystię w związkach niesakramentalnych. Przenieśmy to, posłuchajmy innych głosów. W Afryce, w południowej Afryce, biskupi odpowiadają na to tak. Problem rozwodów to jest problem, który istnieje w Europie, w Ameryce i w krajach bogatych. Tam, gdzie są ludzie biedniejsi, w Afryce, w zasadzie rozwodów nie ma. Ale nie ma ich również z innej przyczyny. Dlatego, że w wielu rejonach Afryki jest poligamia. Istnieje poligamia. A więc jeden mężczyzna ma dwie, trzy, a jak go stać, to i więcej żon. Sprzyja temu fakt, mówią, że rodzi się odpowiednio dużo dziewcząt. A więc trzeba je, przepraszam za wyrażenie w cudzysłowie, zagospodarować, żeby nie były same. I konkludują w ten sposób. Jeżeli wy w Europie i w Ameryce chcecie dopuścić małżeństwa niesakramentalne, to dlaczego my w Afryce nie mielibyśmy udzielać komunii tym, którzy żyją w poligamii? Dlaczego rozwód i żony, które następują potem, to sytuacja lepsza niż wielożeństwo, które ma miejsce w jednym czasie? Proszę zauważyć, w jaką stronę idzie etyka małżeńska i etyka życia małżeńskiego i rodzinnego w naszych czasach. Paweł stawał wobec zupełnie innych problemów, a my w naszych czasach stajemy wobec całkowicie nowych nacisków i całkowicie nowych problemów. A więc jeżeli chcemy, w cudzysłowie, ulżyć doli rozwiedzionych, to konsekwentnie powinniśmy również ulżyć doli poligamistów. Niech i oni nie czują się, w cudzysłowie, odrzuceni. Widzą Państwo, na czym polega problem i jakie są dyskusje? Otóż my patrzymy na rozmaite trudności przez pryzmat swojej własnej kultury, swoich własnych uwarunkowań, a gdzie indziej w świecie to są zupełnie inne sprawy, zupełnie inne problemy, ale tak czy inaczej analogiczne do naszych. Konsekwentnie, gdyby zapytano Pawła, jak zachować się wobec jednej i drugiej sytuacji, to gdy mamy pierwszy list do Koryntian, gdybyśmy go chcieli przełożyć na nasze czasy, to Paweł stanowczo odrzuca i rozwody, i związki poligamiczne. Jeżeli więc są tacy, którzy idą w jednym i w drugim kierunku, no to muszą mieć świadomość, że jest to zerwanie z nauczaniem Chrystusa i z nauczaniem świętego Pawła. Gdy Państwo będą chcieli bliżej przyjrzeć się tej problematyce, proszę sięgnąć do rozdziału 7, zwłaszcza 6 i 7. Cały rozdział 7 pierwszego listu do Koryntian jest poświęcony małżeństwu, życiu rodzinnemu, sprawom związanym z cielesnością, z płciowością, a także statusowi bezżeństwa i wdowieństwa. I te nauki, te rozstrzygnięcia, które apostoł daje, one są aktualne i pozostają aktualne do dnia dzisiejszego. Kolejny wątek, na który Paweł zwraca uwagę, znów nie jest dla nas zupełnie abstrakcyjny. Mianowicie zajmuje się sprawą relacji chrześcijan z pogańskim otoczeniem. To również i w naszych czasach jest bardzo ważne. Jak mamy się zachować w rozmaitych sytuacjach w środowisku, które nie jest chrześcijańskie? Chodzi więc i o rozdział, ten przysłowiowy rozdział Kościoła od Państwa, i o postawę chrześcijanina w tych środowiskach i w kręgach, które chrześcijaństwa nie znają albo którego sobie nie cenią. Paweł stanął wobec problemu, który dla nas dzisiaj jest zupełnie abstrakcyjny, ale krótko go streszczę. Otóż świecie pogańskim było tak, że gdy zabijano zwierzęta na pokarm, to bardzo często zabijano je jako ofiarę składaną dla pogańskiego bożka. I część tego mięsa ofiarowano temu bóstwu, natomiast resztę albo spożywano, albo sprzedawano na rynku, tak jak w naszych czasach. I Paweł otrzymuje pytanie, czy wierzący w Chrystusa mogą kupować mięso na rynku, jeżeli wiedzą, że te zwierzęta były przeznaczone wcześniej, przynajmniej ich jakaś porcja, na ofiarę bóstwom pogańskim. Dla nas to jest temat zupełnie abstrakcyjny, ale dla Pawła i dla chrześcijan ówczesnych to była sprawa bardzo ważna. My dzisiaj też możemy mieć takie sytuacje, w których zadajemy sobie pytanie, czy można nam korzystać z jakichś udogodnień, ułatwień albo spraw, które są właściwe dla świata obok nas, bardzo często świata pogańskiego, czy można nam to przejmować i bezkrytycznie z tego korzystać. Dlatego i pierwszy list do Koryntian nie jest tutaj czymś absolutnie przestarzałym. Kolejny wątek, na który Paweł zwraca uwagę, dotyczy zgromadzeń liturgicznych. Jak powinno wyglądać życie wierzących wtedy, kiedy się modlą? Otóż proszę zauważyć, że jest to pierwsza chrześcijańska refleksja na ten temat. Zbieramy się na modlitwę. Wobec tego, jak powinniśmy żyć? Nawet jak powinniśmy się ubrać? Jak powinniśmy się zachować? Proszę posłuchać fragmentu listu świętego Pawła, który to fragment, zaraz Państwo zobaczą, w naszej kulturze poszedł w zapomnienie, natomiast w kulturze wschodniej, prawosławnej oraz na południu, w Śródziemnomorzu jest bardzo pilnie zachowywany. 11 rozdział. Paweł napisał tak. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Ustanawia Paweł, właściwie sankcjonuje pewną strukturę, pewien porządek. Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Wniosek? Mężczyźni podczas modlitwy powinni mieć odkrytą głowę, z gołą głową. Zwróćmy uwagę, że Paweł był Żydem z pochodzenia i wcześniej z religii, który przyjął chrześcijaństwo. Co to znaczy? To znaczy, że w jego czasach Żydzi, mężczyźni, modlili się z odkrytą głową. Dzisiaj Państwo wiedzą, że wyznawcy judaizmu modlą się z głową zakrytą. Nazywa się to po polsku jarmułka, po hebrajsku kipa. I że to jest ich obowiązek. Proszę zwrócić uwagę. że nastąpiła ta zmiana dopiero w judaizmie rabinicznym w konfrontacji z chrześcijaństwem. Więc my, chrześcijanie, mężczyźni, modlimy się tak, jak zalecił Paweł. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Do czego mamy tutaj nawiązanie? Mamy nawiązanie głównie do mężatek, które w starożytności były bardzo krótko ostrzyżone. A być może mamy tutaj zwyczaj, który do dzisiaj istnieje, obyczaj, który istnieje w judaizmie ortodoksyjnym, że gdy dziewczyna, kobieta wychodzi za mąż, to się jej goli głowę. I od tej pory chodzi już w peruce. Wobec tego Paweł powiada, że nie wypada, żeby kobiety chodziły bez nakrycia głowy, były na modlitwie, bo wyglądałyby tak, jak wyglądają. Zauważmy, dla nas sprawa zupełnie obca, ale dalej. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Czyli zwyczaj specyficznie żydowski. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, to niechże nakrywa głowę. Jak mamy dzisiaj w prawosławiu? Państwo zwrócą uwagę na przekazy telewizyjne albo wejdźcie do cerkwi. Kiedy dziewczęta, kobiety prawosławne zbliżają się do cerkwi, wszystkie zakrywają głowę. Jak mamy we Włoszech, jak mamy w Grecji, jak mamy w Hiszpanii, jak mamy w Afryce Północnej, dokładnie tak samo. Kobiety, które idą do kościoła, dziewczęta, od małych poczynając, idą z zakrytą głową. W naszej kulturze tego nie ma. Przynajmniej nie ma od jakiegoś czasu, bo wydaje się, że jeszcze do niedawna, jeszcze gdzieś do początków tego wieku, ten zwyczaj istniał również i w Polsce, ale później zeszedł już na daleki plan, a dzisiaj nikt się tym nie przejmuje. I teraz dochodzimy do pytania, na które łatwej odpowiedzi nie ma. Czy ta wskazówka Pawła to jest tylko czysto sprawa obyczajowa, która przestała być ważna, czy też należy zwrócić na to uwagę? Gdyby posłuchać odpowiedzi na to pytanie, to one są bardzo różne. Dalej mamy sprawę znacznie ważniejszą. Mianowicie Paweł daje wskazówki odnośnie do sprawowania Eucharystii. Otóż Eucharystię sprawowano w kontekście posiłków. Może coś podobnego jak w dzisiejszym neokatechumenacie. I Paweł zaleca ogromną ostrożność w sprawowaniu Eucharystii. Troskę o to, by była sprawowana godnie. Są to pierwsze pouczenia, które dotyczą godnego sprawowania Eucharystii. Napisał tak: udzielając tych pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale na gorsze. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. I tak dalej. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, a drugi nietrzeźwy. Czy nie macie domów, żeby jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają, co wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie pochwalę. Konkretne pouczenia, konkretne wyzwania i konkretne odpowiedzi. Dalej mówię o darach Ducha Świętego. Ukazuje Kościół jako nadprzyrodzone ciało Chrystusa. I wreszcie dochodzi do tematu, który bodaj wszyscy znamy. Mianowicie w pierwszym liście do Koryntian zawiera się hymn o miłości. I tym chrześcijanom, którzy mieli tyle rozmaitych trudności, tyle rozmaitych przeciwności, tyle rozmaitych wyzwań, tyle rozmaitych pokus, Paweł kieruje do nich bodaj najpiękniejsze słowa w całym swoim piśmiennictwie. Do tych ludzi, którzy mieli tyle wad, kieruje ideał, stawia im przed oczami to, jaka powinna być miłość. Otóż nie wystarczy, nie można poprzestać na tym, że się potępia zło. Trzeba ukazać atrakcyjność dobra. Znamy wszyscy ten hymn. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc, kończy Paweł, trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Z nich zaś największa jest miłość. Po tym wszystkim, co napisał, po tych wszystkich konkretnych upomnieniach, ukazuje ideał, wzór do naśladowania. Ukazuje ideał miłości, którą przedstawia jako fundament chrześcijańskiego życia. A potem jeszcze tylko o darach Ducha Świętego i na koniec, niestety i my musimy kończyć, ukazuje to, co dla wiary w Chrystusa i dla życia chrześcijańskiego jest najważniejsze. Mianowicie, jako uzasadnienie całej tej swojej nauki, mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i o naszym zmartwychwstaniu. Powiada, że cała wiara chrześcijańska opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa i że cała wiara chrześcijańska prowadzi ku perspektywie zmartwychwstania. Otóż trzeba przeczytać sobie na spokojnie rozdział 15, żeby zobaczyć, ile głębokiej mądrości i wiary w zmartwychwstanie zawarł Paweł w tym rozdziale. Również siebie przedstawia jako świadka zmartwychwstałego Chrystusa, który poznał Chrystusa wtedy, gdy był jeszcze jego prześladowcą. I mówi mocno: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. I aż dotąd pozostajecie swoich grzechach. Ale zaraz odpowiada, nie, Chrystus zmartwychwstał i zapewniam was, przez chlubę, jaką mam w was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram. I mówiąc o swoim własnym obumieraniu w tym życiu, bardzo mocno podkreśla nadzieję na życie wieczne. Bilansując to wszystko, wiara w Jezusa Chrystusa, Kościół obumiera wtedy, gdy sprowadza wszystko do perspektywy horyzontalnej, poziomy, do dobroczynności, do otwarcia na innych tylko i wyłącznie. To jest potrzebne, to jest ważne, to jest konieczne, ale trzeba mieć motywację. A motywacja ma charakter wertykalny, pionowy. Motywuje nas do tego działania Bóg, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, dokonał dzieła zbawienia na krzyżu, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. I z tym łączy się perspektywa życia wiecznego. I Paweł mocno to podkreśla. Jak można więc w trzech zdaniach cały list podsumować? Mamy w tym piśmie przejrzysty obraz wspólnoty chrześcijan koryńskich i zarazem stanu ducha apostoła Pawła. Trudności i zagrożenia piętrzą się zawsze przed tymi, którzy chcą żyć prawdziwie po chrześcijańsku. Życie chrześcijanina różni się i od życia wyznawców judaizmu, i od życia pogan. Dlatego chrześcijanie będą natrafiali w przeszłości i będą natrafiali na opór i sprzeciwy ze strony jednych i drugich. A radykalna nowość chrześcijaństwa wynika z tego, kim jest Jezus Chrystus i na co On wskazuje i co potwierdza swoim zmartwychwstaniem. Tak więc w samym centrum naszej wiary jest prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. I ona uzasadnia nasze życie i nasze postępowanie. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za wspólną refleksję nad pierwszym listem do Koryntian. Zapraszam na kolejne spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie już trochę cieplej, a w każdym razie dzień dłuższy. W drugi poniedziałek lutego, to znaczy 13 lutego, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i zakończymy krótką modlitwą. Pomódlmy się dzisiaj w szczególny sposób w intencji naszej Ojczyzny. Prośmy Pana Boga, żeby ustały te napięcia, konflikty, spory i żebyśmy się wszyscy przyczyniali do budowania sprawiedliwej zgody. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu. Racz nie gardzić potrzebach. Królowo Polski, pochwalony Jezus Chrystus i dobrej drogi do domów spokojnych.